Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie powracam do omawiania naturalnych czynników wpływających na poprawę odporności. Wśród produktów roślinnych poprawiających odporność wymieniane jest oregano, czyli lebiotka pospolita, jaką można spotkać w Polsce w przydomowych ogródkach albo zielnikach. Według badań składniki fenolowe w oregano, takie jak karwakrol i tymol, zabijają bakterie, osłabiając błony komórkowe i ściany komórek drobnoustrojów, co może być korzystne w leczeniu także dysbiozy bakteryjnej jelit, gdzie najlepsze efekty występują wraz z równoczesnym stosowaniem probiotyków. Oregano łączy właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i rozkurczowe, ma także wspomagać wydzielanie śluzu przez błony śluzowe górnych dróg oddechowych, dlatego jest przydatnym środkiem przy infekcjach i nieżytach górnych dróg oddechowych, także przy kaszlu czy problemach z odkrztuszaniem. Badania przeprowadzone przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wykazało bardzo silne właściwości antyoksydacyjne oregano, za co ma odpowiadać kwas rozmarynowy występujący w zielu lebiotki. Lebiotka pospolita, czyli oregano, ma posiadać 42 razy silniejsze działanie antyoksydacyjne niż jabłka oraz czterokrotnie silniejsze działanie antyoksydacyjne niż jagody. Jako środek przeciwgrzybiczy polecany jest zwłaszcza olejek oregano, także przy nadmiernym wzroście Candida albicans w jelicie grubym, chociaż oregano wykazuje także działanie przeciwpasożytnicze wobec Gardia lamblia, które należy do lamblii jelitowych. W jednym z badań stwierdzono uszkodzenie struktur pasożytów lamblii wywołane działaniem oregano, zwłaszcza olejku, jakie wykazuje działanie także przeciwko bakteriom Helicobacter pylori, będących główną przyczyną wrzodów żołądka i dwunastnicy. Jeden z niewielu naturalnych środków zdolnych do zwalczania tej bakterii, właśnie olejek oregano, polecany jest na infekcję także w formie inhalacji, a w celu leczenia zaburzeń trawiennych pozaleca się jedno albo dwie krople na filiżankę płynu, ale oczywiście można także stosować oregano bezpośrednio pod język, chociaż nie powinno się przekraczać dawki dwóch czy trzech kropli jednorazowo. Taka dawka dwu- albo trzykroplowa może być natomiast powtarzana 2-3 razy dziennie. Jednak nie należy przekraczać długości kuracji olejkiem oregano powyżej tygodnia. Poza tym polecana jest kozieradka, zawierająca związki śluzowe zawarte w nasionach, wśród nich flawonoidy, takie jak luteolina, trycytyna, flawonony, także glikozydy i wiele innych substancji o działaniu poprawiającym czynność układu odpornościowego. Nasiona kozieradki są też źródłem izoflawonów, związków z rodzaju fitoestrogenów o podobnej aktywności do hormonów żeńskich estrogenów, do których należy biohanina, także dajdzina. Nasiona zawierają także związki alkaidowe, a także witaminy głównie z grupy PP, czyli amid kwasu nikotynowego, związki mineralne, substancje zapachowe. Nasiona kozieradki, preparaty z nich wykonywane, polecane są w przypadkach chorób górnych dróg oddechowych. Mają działanie wykrztuśne, także przeciwzapalne, porównywane nawet do takich środków jak pentazocyna i diklofenak, czyli preparat z grupy niesterydowych związków przeciwzapalnych. Wykazano także działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe kozieradki. Z innych naturalnych przypraw cynamon ma właściwości nie tylko przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, ale wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu pokarmowego, przede wszystkim na trawienie, a także wchłanianie składników odżywczych. Cynamon ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne i według badań może być wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu cukrzycy, nowotworów, a także chorób sercowo-naczyniowych. Spośród witamin i mikroelementów wpływających na odporność wymieniane są oczywiście witamina A zawarta w takich substancjach jak retinal czy retinol i karotenoidy, w tym beta-karoten, które następnie w organizmie przekształcane są w aktywne formy. Witamina A jest konieczna dla prawidłowego przebiegu wielu reakcji układu odpornościowego, gdzie podkreślana jest rola beta-karotenu, który wykazuje działanie antyoksydacyjne, także pochłania światło i neutralizuje działanie wolnych rodników i tlenu singletowego, odpowiedzialnych za powstanie stresu oksydacyjnego w organizmie, wpływając na osłabienie odpowiedzi układu immunologicznego. Witamina A bierze także udział w ciągłości błon śluzowych, zarówno przewodu pokarmowego, układu oddechowego czy moczowo-płciowego, dzięki czemu zapobiega inwazji drobnoustrojów przez błony śluzowe do wnętrza organizmu. Nawet niewielki jej niedobór sprzyja łuszczeniu się i rogowaceniu nabłonka, co wpływa na kolonizację bakterii i rozwój zakażenia. Witamina A jest również niezbędna w procesie dojrzewania i różnicowania komórek układu immunologicznego, takich jak limfocyty, monocyty, neutrofile, komórki kwasochłonne, zasadochłonne, granulocyty, jak też witamina A jest znana ze swojego działania zmniejszającego stan zapalny w organizmie, a to się dzieje przez tłumienie aktywności limfocytów T pomocniczych, także ekspresji genów różnych cytokin o działaniu zapalnym. Witamina A bierze udział również w różnicowaniu limfocytów CD4, o których mówiłam w poprzednim programie, a jej niedobór jest związany z obniżoną odpowiedzią TH2, które wykazują działanie przeciwzapalne. Kwas retinowy wpływa na zwiększenie liczby komórek Langerhansa, to są komórki znajdujące się w skórze, których zadaniem jest prezentowanie antygenu, które same wzmacniają odporność na infekcje skórne oraz nasilają odpowiedź na szczepionki. Źródłem witaminy A w diecie, jak wiadomo, jest masło, tłusty nabiał, twaróg, także jaja, podroby, ryby, szczególnie tuńczyk, sardynki i śledzie. Źródłem karotenoidów oczywiście są warzywa, takie jak marchew, pomidor, szpinak, kapusta, morele, pomarańcze i wiśnie. Kolejna witamina, witamina E, obejmuje grupę związków, w skład której wchodzą pochodne tiokolu, różnego rodzaju związki, gdzie największą aktywnością odznacza się alfa-tokoferol. Witamina E należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tak samo jak witamina D, E, A i K. Jej główną funkcją jest utrzymanie przepuszczalności błon komórkowych oraz uczestniczenie w procesie wzrostu komórek. Jako jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy obecnych w błonach komórkowych efektywnie inaktywuje wolne rodniki. Źródłem związków witaminy E w diecie są przede wszystkim oleje, zwłaszcza rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, a także zarodki nasion zbóż, kiełki, zielone warzywa liściaste, zwłaszcza takie jak szpinak i kapusta. Słabszym źródłem alfa-tokoferolu są ryby, drób oraz mleko. I za chwilę opowiem o witaminie C. Witamina C podobnie charakteryzuje się silnym działaniem antyoksydacyjnym na tłuszcze obecne w błonach komórkowych, chroniąc tkanki przed uszkodzeniem. Działa także immunostymulująco przez zwiększone wytwarzanie cytokin i znosi immunosupresyjne działanie histaminy. Jej działanie nasila się pod wpływem równoczesnej podaży witaminy E. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, o skrócie EFSA, w swojej opinii wydanej na podstawie analiz wyników badań klinicznych oświadcza, że udowodniono wpływ przyjmowania witaminy C na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, czyli witamina C jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju tego układu. Do naturalnych, bogatych źródeł witaminy C, jak wiadomo, należą owoce dzikiej róży, papryka, truskawki, owoce aceroli, czarna porzeczka, owoce cytrusowe, także kapusta. Nadmiar witaminy C jest wydalany z moczem i im wyższa dawka witaminy C w organizmie, tym większa utrata tej witaminy. Według badań wysokie dawki witaminy C stosowane klinicznie są już od kilkudziesięciu lat i najnowszy dokument ekspertów tej organizacji stwierdza, że taka dieta jest bezpieczna i nie powoduje poważnych skutków niepożądanych. Badania kliniczne wykazują, że kilkugramowa nawet dawka witaminy C podawana doustnie zapewnia pewien zakres ochrony przed infekcją wirusową i łagodzi jej objawy. Zarówno dożylne, jak i doustne podawanie dużych dawek witaminy C nie wiąże się z żadnymi działaniami niepożądanymi, a głównym objawem tzw. przedawkowania może być biegunka. Witamina C stanowi ważny składnik komórkowego systemu oksydoredukcyjnego, tak zwana burza cytokin, czyli bardzo silna odpowiedź układu odpornościowego, obserwowana zarówno w infekcjach wirusowych, jak i bakteryjnych, powoduje wzrost stresu oksydacyjnego i duże dawki przeciwutleniaczy pozwalają zapobiegać i opanować stres oksydacyjny. Między innymi jest to witamina C, ale także sulforafan. Wykazano, że dietetyczne przeciwutleniacze zmniejszają ostre stany zapalne, zarówno w uszkodzenie płuc wywołane stresem oksydacyjnym, w których prowadzona jest na przykład wentylacja mechaniczna. Kolejna witamina D3 stanowi grupę trzech steroidów o aktywności biologicznej cholekalcyferolu. To są witamina D3, witamina D2 i 25-hydroksykalcyferol. W oddziaływaniu na układ odpornościowy bierze udział głównie aktywna forma witaminy D, której receptory znajdują się w komórkach białych, krwinkach, określanych mianem makrofagów, ale także w komórkach dendrytycznych, które znajdują się w skórze, w monocytach, aktywowanych krwinkach białych, limfocytach, zarówno B i T. Witamina D reguluje ekspresję genów, które kodują substancje zapalne, cytokiny, przez co wpływa na przesunięcie produkcji tychże związków i uczestniczy także w wytwarzaniu przez limfocyty T1 cytokin. Bierze udział także w wielu innych skomplikowanych procesach. Aktywna forma witaminy D stanowi ujemny sygnał dla wytwarzania cytokin przez makrofagi, dzięki czemu osłabiona zostaje aktywność, reakcja immunologiczna. Defekt w jej wydzielaniu, czyli zmniejszona ilość witaminy D, może przyczynić się nie tylko do chorób autoimmunologicznych, ale do pogorszenia stanów w przebiegu różnego rodzaju infekcji. Witamina D w 80% jest wytwarzana pod wpływem promieniowania ultrafioletowego podczas przemian zachodzących w skórze. Na wytwarzanie tej witaminy przez skórę mają wpływ szerokość geograficzna, pora roku, także pora dnia, zanieczyszczenia powietrza, zachmurzenie, zawartość melaniny w skórze. Wymieniana jest także oczywiście używanie filtrów przeciwsłonecznych, czy też powierzchnia ciała, która jest zasłonięta przez odzież. Wpływa także na stężenie cholesterolu we krwi i otyłość. Natężenie promieniowania ultrafioletowego zależy od kąta padania promieni słonecznych i efektywny proces syntezy tej witaminy w skórze zachodzi wówczas, kiedy kąt padania promieni słonecznych jest większy niż 50 stopni. W piśmiennictwie jest podane, że w Polsce większość miast taki stopień nasłonecznienia występuje tam tylko między godziną 11 a 14 i to w miesiącach od maja do sierpnia, okresie, kiedy ludzie najczęściej są w pracy. Dlatego sam fakt słonecznej pory roku nie jest wystarczającym powodem odstawienia suplementacji tej witaminy. W celu oceny zasobów witaminy D i potrzeby skutecznej suplementacji oznacza się stężenie tej witaminy we krwi. Warto pamiętać, że wraz z pożywieniem dostarczane jest tylko 20% witaminy D, jaka występuje w olejach rybich, w rybach morskich, takich zwłaszcza wymieniane są jak śledź, makrela, łosoś, jednak witamina D w mniejszych ilościach jest także obecna w mięśnie, podrobach, produktach mlecznych, a także w grzybach i niektórych potrawach roślinnych. Niedobór witaminy D obserwowano w przewlekłych schorzeniach związanych ze zwiększeniem stanu zapalnego i zaburzeniem funkcji układu odpornościowego. Badania dowodzą, że witamina D bierze udział w modelowaniu, zmianie funkcji immunologicznych, działa przeciwzapalnie i także poprzez wpływ na skład mikrobioty jelitowej, która jak wiadomo odgrywa ogromną rolę w procesie odpornościowym całego organizmu. Większość Polaków cierpi na niedobór witaminy D, dlatego polecane jest nie tylko wychodzenie na zewnątrz z ekspozycją skóry na promienie słoneczne, ale także suplementacja. Zwiększony poziom wytwarzania przez organizm witaminy D przyczynia się oczywiście do zmniejszenia ryzyka infekcji, również dróg oddechowych. Witamina D stymuluje również działanie białych krwinek, monocytów, zwiększa także wytwarzanie białek, peptydów, które wzmacniają skuteczną walkę z wirusami. Wysokie stężenie tej witaminy jest związane z niższym poziomem także klinicznych objawów astmy, z łagodniejszym przebiegiem i mniejszym ryzykiem zaostrzeń. Za chwilę opowiem jeszcze o mikroelementach ważnych dla działania układu odpornościowego. Pośród mikroelementów selen jest składnikiem około 20 enzymów, m.in. peroksydazy glutaminowej, która chroni lipidy błon komórkowych, czyli tłuszcze zawarte w błonie komórkowej, przed procesem utleniania. Selen poprawia czynność układu odpornościowego przez pobudzenie rozwoju limfocytów T. Również wpływa na aktywność limfocytów tzw. cytotoksycznych i komórek NK, czyli naturalnych zabójców, które pochłaniają komórki uszkodzone albo zakażone wirusem. Także wpływa na nasilenie odpowiedzi na antygeny. Mechanizm działania selenu polega na jego zdolności do regulacji ekspresji receptorów dla związków zapalnych cytokin, będącej czynnikiem wzrostu limfocytów określanych mianem T i właśnie naturalnych zabójców. Niedobór tego pierwiastka może skutkować osłabieniem odpowiedzi komórkowej, obniżeniem aktywności limfocytów T, również białych krwinek określanych makrofagami, wymienianych już komórek NK, czyli naturalnych zabójców, ale także wpływa na zaburzenie biosyntezy związków, które są przeciwzapalne, immunoglobulin. Ponadto może dojść do osłabienia aktywności enzymów, których składnikiem jest selen z pogłębieniem stanu zapalnego. Zawartość graniczną stężenia selenu w osoczu przyjęto 70 mikrogram i podobnie do niedoboru witaminy D stwierdzono niedobory selenu także w Polsce. Źródłem w diecie selenu są owoce morza, ryby, mleko, jego przetwory, także produkty zbożowe, brokuły, kapusta biała, orzechy, zwłaszcza brazylijskie, także grzyby, kukurydza, cebula, czosnek i rośliny strączkowe. Kolejnym pierwiastkiem, jaki wpływa na czynność fizjologiczną grasicy, bardzo ważny gruczoł, który bierze udział również w odporności, jest cynk, pełniący także rolę kofaktora ponad 300 enzymów. Cynk tworzy aktywną tymulinę, która jest uwalniana przez komórki grasicy, regulując różnicowanie i dojrzewanie limfocytów T w grasicy, także wpływa na ich funkcje we krwi obwodowej. Szczególnie ważną rolą cynku jest kształtowanie humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Niedobory cynku mogą prowadzić nawet do zaniku grasicy z zakłóceniem wytwarzania limfocytów. Poza tym braki cynku osłabiają działanie krwinek białych, zaburzają generowanie reaktywnych form tlenu i równowagę między komórkami limfocytami określanymi jako TH1, TH2, czyli limfocytami, które są przekształcane w grasicy. Osłabiają także aktywność komórek naturalnych zabójców i zdolność makrofagów do fagocytozy, czyli do pożerania drobnoustrojów. Stężenie cynku w osoczu spada w ostrej odpowiedzi na infekcje. Głównym źródłem cynku w diecie jest ciemne pieczywo, także sery podpuszczkowe, mięso i kasza gryczana. Ostatnie badania wykazują przydatność cynku w terapii przeciwko SARS-CoV-2 wraz z chlorchiną. Jony cynku mają działanie przeciwwirusowe właśnie przez hamowanie pewnych związków, m.in. polimerazy RNA. I w SARS cynk ma leżeć u podstaw skuteczności terapeutycznej również wymienianej już chlorchiny. Wyższa odporność antywirusowa u osób suplementujących cynk może również wystąpić wskutek zwiększenia wytwarzania interferonu oraz zwiększenie jego aktywności przeciwwirusowej. Cynk może również zmniejszyć ryzyko koinfekcji bakteryjnej przez poprawę czynności aparatu śluzówkowo-rzęskowego, a także funkcję bariery nabłonka oddechowego, także przez działanie przeciwbakteryjne. Podkreślane jest w piśmiennictwie, że czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu COVID jest starszy wiek, niedobory odporności, otyłość, cukrzyca, miażdżyca, w których właśnie stwierdzano niedobory cynku. Cynk ma mieć działanie ochronne jako terapia nie tylko lecznicza, ale i zapobiegawcza przez zmniejszenie zwłaszcza stanu zapalnego, zwłaszcza przyjmowanie cynku przewlekle dłużej niż 5 miesięcy ma zapobiegać infekcjom górnych dróg oddechowych, ale nawet cynk przyjęty w ciągu 48 godzin od pierwszych objawów może znacznie skrócić przebieg choroby. Najczęściej podawana dawka cynku to jest 20 mg na dobę. Odkryto, że niektóre wirusy replikują się głównie przy niskim stężeniu cynku i znikają, gdy dochodzi do podwyższenia poziomu cynku, gdzie przykładem jest na przykład infekcja wirusem brodawczaka, które znikały, te zmiany po podniesieniu stężenia cynku we krwi. Podawane są dawki również większe, czyli 15 mg kilkakrotnie w ciągu dnia, 3 razy dziennie po 15 mg, czyli około 45 mg na dobę. Jednak tego rodzaju dawka powinna być uzgodniona z lekarzem, ponieważ długotrwała suplementacja cynkiem może obniżać poziom miedzi. Dlatego dodatkowo trzeba robić przerwy w podawaniu cynku i w te dni, czy jeden, czy dwa dni, podawać miedź w ilości 2 do 6 mg, robiąc przerwy w zażywaniu cynku. Wymieniana jest także, ja już wspominałam, N-acetylocysteina, czyli jedna z form, to jest flegamina, która ma działanie nie tylko antyoksydacyjne i mukolityczne, ale okazuje się, że przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, także wpływa na układ odpornościowy, ma mieć działanie przeciwgrzybicze w dawkach od 100 do 600 mg na dobę. N-acetylocysteina jest nie tylko popularnym związkiem stosowanym przy kaszlu, który również stosuje się w różnego rodzaju infekcjach górnych dróg oddechowych w terapii, ale ma także pełnić rolę modulatora układu immunologicznego, który z jednej strony ogranicza ryzyko infekcji wirusowych, przeciwgrzybiczych czy przeciwbakteryjnych, a z drugiej strony przeciwdziała chorobom o podłożu autoimmunologicznym. Badania pokazują, że N-acetylocysteina stymuluje również ośrodkowy układ nerwowy, szczególnie w zakresie gospodarki dopaminą i kwasu glutaminowego. Wykorzystywana jest w związku z tym w leczeniu różnego rodzaju chorób neurologicznych, a także uzależnień. W związku z tym, że N-acetylocysteina nasila syntezę glutationu, bardzo ważnego składnika, uważana jest za środek o działaniu przeciwutleniającym, który pośrednio podnosi ochronę antyoksydacyjną organizmu. Ponadto glutation jest wymieniany jako mający działanie antyoksydacyjne, detoksykacyjne, stymulujące krwinki białe. W ilości aż 400 do 600 mg na dobę podawana jest według wskazań kolejnym pierwiastkiem. O ważnej roli dla czynności układu odpornościowego jest oczywiście żelazo, jakie jest jednym ze składników enzymów niezbędnych do procesów utleniania i właściwego funkcjonowania komórek układu odpornościowego. Niedobór żelaza prowadzi do zwiększonej podatności na infekcje, zakażenia, obniżenia czynności bakteriobójczej, czyli osłabienia odporności organizmu. Głównym źródłem żelaza w diecie jest, jak wiadomo, mięso, jaja, ryby, nasiona roślin strączkowych, ale także natka pietruszki, produkty zbożowe i orzech. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć czy dopowiedzieć o różnego rodzaju składnikach poprawiających stan i czynność układu odpornościowego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.